Tytuł tygodnia.
Jordan Peterson to nowy guru internautów. Filozof, buntownik głosi niepopularne opinie, które porywają miliony osób. W tym tygodniu czytamy jego pierwszą przetłumaczoną na język polski książkę 12 życiowych zasad. Antidotum na chaos. Mówi psycholog i filozof, dyrektor Centrum Słowo Katarzyna Wozińska.
Przyjaźnij się z ludźmi, którzy życzą ci jak najlepiej. Co to za zalecenie? Przecież powinniśmy przyjaźnić się z ludźmi po prostu dlatego, że chcemy być mili, dobrzy, troskliwi i nie przejmować się tym, jak oni odnoszą się do nas. Nieprawda, pisze Peterson. Przyjaźnienie się z ludźmi, którzy życzą nam jak najlepiej, powoduje, że my sami wzrastamy i jesteśmy w stanie zaoferować coś tym, którzy w przeciwnym razie przyjaźniliby się z nami po to, aby nam zazdrościć, aby grać z nami w gry dominacji i uległości, pokazywać, kto jest lepszy, aby interesować się nami tylko wtedy, kiedy w jakiś sposób upadamy i możemy potwierdzić ich własny upadek. Przyjaźnijmy się z ludźmi, którzy mogą pomóc nam być lepszymi. Tymi, którzy uważają, że to działanie, staranie się, wymaganie od siebie, bycie odpowiedzialnym jest okej, a nie tymi, którzy robią sobie styl życia z nic nie robienia. To duże wyzwanie w dzisiejszych czasach, zwłaszcza dla młodych ludzi. Lubimy luz, lubimy być spoko, a tak często wiąże się z tym to, co prowadzi nas do upadku i do zmarnowania naszego potencjału. To ważny rozdział dla każdego z nas, niezależnie od tego, ile mamy lat, bo przecież każdy z nas trzyma się z ludźmi, którzy w różnym stopniu ściągają nas na dobrą lub złą ścieżkę. Rozejrzyjmy się, z kim się trzymamy, pisze Peterson.
Free speech is the mechanism by which we keep our society functioning.
Bestseller Jordana Petersona czyta Piotr Maciejewski.
Drugim sposobem wypełniania długich wieczorów, oprócz bezlitosnego i bezcelowego zajeżdżania naszych samochodów, było imprezowanie. Zawsze trafiał się jakiś relatywnie młody dorosły lub zdziwaczały starszy dorosły, skłonny zorganizować domówkę. Jego lokum, niczym magnes, przyciągało wtedy wszelkiego rodzaju podejrzanych typków, z których wielu było niemile widzianych od początku imprezy, albo stawało się takimi w wyniku styczności z alkoholem. Impreza mogła też zaistnieć nieprzewidzianie, gdy nieświadomi niczego rodzice jakiegoś nastolatka wyjeżdżali na dłużej z miasta. W takim wypadku, prędzej czy później, kierowcy krążących po okolicy samochodów dostrzegali brak auta przed domem, a zapalone światło w środku. Nie wróżyło to nic dobrego. Takie libacje często wymykały się spod kontroli. Osobiście nie przepadałem za imprezami z młodzieńczych czasów. Nie wspominam ich z nostalgią. Były to raczej marne przedsięwzięcia. Odbywały się zazwyczaj przy przygaszonych światłach. To pozwalało wyzbyć się wstydu. Zbyt głośna muzyka uniemożliwiała jakąkolwiek rozmowę. Zwykle nie było zresztą o czym rozmawiać. Zawsze obecnych było paru lokalnych psychopatów. Wszyscy pili i palili za dużo. W powietrzu wisiało ponure i dokuczliwe poczucie bezsensu. Nie licząc masowego nadużywania alkoholu i innych środków odurzających, generalnie niewiele się działo. Może poza sytuacją, gdy mój skądinąd spokojny kolega z klasy nachlał się i przyniósł z piwnicy naładowaną dubeltówkę. Albo gdy dziewczyna, która w przyszłości została moją żoną, rzucała najgorszymi wyzwiskami w kierunku gościa grożącego jej nożem. Albo kiedy inny nawalony kumpel postanowił wejść na drzewo i pochuśtać się na gałęzi, z której spadł prosto na plecy tuż obok ogniska, przy którym wszyscy siedzieliśmy, po czym chwilę później tę samą sekwencję powtórzył jego bezmózgi towarzysz. Jako uczestnicy tych balang sami nie wiedzieliśmy, co my tam właściwie robimy. Liczyliśmy na cheerleaderki? Czekaliśmy na Godota? Choć bardziej pożądane były te pierwsze? Niestety w 3000 mieścinie należały do dóbr rzadkich. Bliżej prawdy było to drugie. Bardziej romantyczne, jak mniemam, byłoby usprawiedliwienie, zgodnie z którym wszyscy bez zastanowienia i przy pierwszej możliwej okazji zajęlibyśmy się czymś bardziej produktywnym. Ale takich alternatyw brakowało, a nuda już nas wykańczała. To nieprawda. Byliśmy zwyczajnie zbyt niedojrzali, cyniczni i niezdyscyplinowani, aby regularnie uczęszczać do klubów dyskusyjnych, do szkoły lotniczej czy na treningi sportowe, które dorośli starali się dla nas organizować. Zajmowanie się czymś nie było po prostu cool. Nie zajmowanie się niczym, to było cool. Nie wiem, jak wyglądało życie nastolatków, zanim pokolenie buntowników późnych lat 60. zaczęło doradzać młodym ludziom, żeby olali edukację i pracę, a skupili się na korzystaniu z życia, odkrywaniu siebie i miłości bez zobowiązań. Czy sumienne chodzenie na kółko naukowe było wyśmiewane przez rówieśników w roku 1955? Bo niewątpliwie było 20 lat później. Mnóstwo z nas korzystało z życia i miłości bez zobowiązań. Niewielu odkryło siebie. Ja chciałem czegoś innego. Nie tylko ja. Każdy, kto ostatecznie wyjechał z Fairview, w którym dorastałem, już mniej więcej w wieku 12 lat wiedział, że prędzej czy później wyjedzie. Ja wiedziałem. Moja żona, która wychowywała się na tej samej ulicy, wiedziała. Moi znajomi, ci, którzy wyjechali i ci, którzy zostali, również wiedzieli, bez względu na ścieżkę, jaką ich życie dalej się potoczyło. W rodzinach dzieci, przed którymi nie widziano przyszłości innej niż studia w dużym mieście, dało się odczuć milczące oczekiwanie, że to naturalny bieg rzeczy. Uniwersytet nie należał z kolei po prostu do zbioru pojęciowego osób z mniej wykształconych rodzin. Nie chodziło o niedostatek pieniędzy. Czesne za wyższą edukację były w tych czasach bardzo niskie, a Alberta oferowała mnóstwo możliwości dobrze płatnej pracy. W 1980 roku pracowałem w tartaku i zarabiałem więcej niż we wszystkich pracach, którymi parałem się przez kolejne 20 lat. Nikt nie rezygnował ze studiów z powodu braku funduszy w tryskającą ropą Albercie lat 70.
Jordan Peterson, 12 życiowych zasad, antidotum na chaos. Wydawnictwo Fior Publishing.